Wprawdzie wielka wyprawa jest w Zagrzebiu, ale teraz przystanek wcześniej. 13. stolica Lubliana. Tam Piotr Mateusz Bobowicz rozmawiał z kim?
Rozmawiałem tam z Dimitrijem Rupelem. Dimitrij Rupel, wieloletni minister spraw zagranicznych. To naprawdę wieloletni, bo był ministrem w latach 90-93, w roku 2000, 2004 i 2004-2008. Był w międzyczasie burmistrzem Lublany, był ambasadorem Republiki Słowenii w USA, a do rozpadu Jugosławii był działaczem opozycyjnym, był publicystą, był dziennikarzem, ale także wykładowcą akademickim, studiował w Stanach Zjednoczonych, wykładał w Kanadzie, także naprawdę bardzo bogata biografia i taka głębokie doświadczenie i chyba mądrość, która też za tym doświadczeniem idzie.
Słuchamy wywiadu Piotra Mateusza Bobołowicza.
Let me start with the zacznę od oczywistego pytania i oczywistej, trwającej obecnie kwestii. Ma pan bogate doświadczenie w sprawach międzynarodowych. W ostatnich dniach widzieliśmy okropny ostrzał rakietowy Ukrainy przez Rosję. Jaka powinna być reakcja świata?
What should be the world response?
Oh, that's a difficult question. As you know, Slovenia will not have a...
Och, to trudne pytanie. Wie pan, Słowenia nie będzie odgrywać znaczącej roli w rozwiązywaniu problemu. Obserwujemy wszystko, co się dzieje, ale z pewnością wojna ukraińsko-rosyjska ma również wpływ na Słowenię. W Słowenii są ludzie, którzy mają pewne zastrzeżenia co do wsparcia dla Ukrainy i często zastanawiam się, dlaczego tak jest. Słowenia miała pewne problemy z wyjaśnieniem lub znoszeniem tradycji byłego reżimu komunistycznego. Rozumie pan, ponieważ Polska być może jest w takiej sytuacji, czy może też była w takiej sytuacji. Wiem, że Polska była o wiele skuteczniejsza, dużo bardziej aktywna, jeśli chodzi o pozbycie się pozostałości komunizmu. Ale wciąż mamy tu ludzi, którzy wątpią w prawo Ukraińców do przyjmowania broni od Zachodu, żeby nie antagonizować Rosjan. Wolą raczej zakończyć tę wojnę, ponieważ wtedy kwestie energetyczne, naftowe, gazowe i żywnościowe, sytuacja finansowa, gospodarcza może ulec poprawie i tak dalej. Tak więc w Słowenii panuje bardzo samolubny nastrój w związku z tą wojną. Rząd bardzo uważa, aby nie powiedzieć czegoś takiego. Oczywiście Słowenia jest członkiem NATO i Unii Europejskiej, ale jedna z partii rządzącej koalicji, Lewica, sprzeciwia się NATO, sprzeciwia się poparciu Ukrainy, wysyłaniu uzbrojenia czy jakiejkolwiek broni Ukraińcom.
So-called the left. They oppose NATO, they oppose support to Ukraine or sending armaments or whatever weapons to Ukrainians. The situation changed a little after the elections in April. Now we have a quite, or shall I say, very much left-leaning government that has this kind of attitude. Now what could be done?
Sytuacja zmieniła się nieco po wyborach w kwietniu. Teraz mamy dosyć, lub może powinienem powiedzieć, bardzo lewicowy rząd, który ma taką postawę. Teraz, co można zrobić? Nie widzę innej możliwości niż wspieranie Ukrainy w każdy możliwy sposób, ponieważ nie chcemy, czy może powinienem powiedzieć, powinniśmy być świadomi pewnych historycznych podobieństw. W 1938 roku Zachód był w pewnym sensie tolerancyjny i konstruktywny wobec planów Adolfa Hitlera i Chamberlain wspierał okupację kraju sudeckiego i Czechosłowacji i tak dalej.
Allow such a situation to develop in Ukraine. Ukraine is a European country, as is Russia, or at least great part of it, and has the right to choose whatever membership or policy it wants to choose. But certainly the situation is getting quite complicated because of Russian impatience and Putin's rhetoric.
A potem wybuchła wojna. Powinniśmy więc bardzo uważać, aby nie dopuścić do rozwoju takiej sytuacji na Ukrainie. Ukraina to kraj europejski, podobnie jak Rosja, a przynajmniej jej duża część ma prawo wybrać dowolne członkostwo lub politykę, którą chce. Ale z pewnością sytuacja staje się dość skomplikowana z powodu rosyjskiej niecierpliwości i retoryki Putina dotyczącej broni atomowej i tak dalej. Więc to nie żart. I myślę, że jego groźby mają na celu przestraszenie Zachodu, żeby Zachód w pewnym momencie zaczął być bardziej konstruktywny wobec Rosji, bo będzie się bać III wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. I nie potrzeba dużo wyobraźni, aby zobaczyć, jakie mogą być konsekwencje tak zwanego pacyfizmu czy izolacjonizmu. Wiem, że Polska jest niezwykle aktywna, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Według mojej wiedzy przyjęła 1 000 000 Ukraińców, przyjęła ukraińskie dzieci do polskich szkół i tak dalej, więc robicie dużo i myślę, że należy to docenić. Obawiam się, że polski wysiłek nie jest wystarczająco wspierany w Słowenii lub dostatecznie zrozumiany w Słowenii. Tutaj, szczególnie w naszych mediach, mainstreamowych mediach, często słyszymy, często czytamy o zagrożeniu dla rządów prawa w Polsce i Węgrzech oczywiście, a teraz też we Włoszech. Moim zdaniem dochodzi do poważnego nieporozumienia. Widzę Słowenię jako część Europy Środkowej i część szeregu krajów, od krajów bałtyckich, na południe, do Rumunii i Bułgarii, Słowenii oczywiście i Chorwacji. Myślę, że musimy być bardzo, bardzo twardzi w kwestii ukraińskiej. Mam wrażenie, że Polska przewodzi inicjatywą lub kieruje polityką stanowczej polityki wobec Rosji. Im dalej na zachód, tym mniej jest stanowczości. Chciałbym, aby Słowenia była znacznie bardziej podobna do Polski i innych krajów Europy Środkowej. Ale oczywiście rząd, który mamy teraz, jest pod tym względem trochę trudny. Muszę też wspomnieć o tym, że za kilka tygodni odbędą się wybory prezydenckie, a kwestia ta pojawia się w debatach. Niektórzy kandydaci bardzo uważają, aby nie być zbyt zdecydowanym, ponieważ może to odstraszyć wyborców. To bardzo skomplikowana sytuacja, zwłaszcza, że jest to czas wyborów. Some of the candidates are being very careful not to be too resolute, because that might scare away voters. That's a very complex situation, especially since this is an election time.
Slovenia has its history of also breaking out.
Słowenia ma swoją historię wyłamywania się spod cudzych rządów. Oczywiście mam na myśli niezależność od Jugosławii, od serbskich rządów. Słowenia miała to, nie chcę nazwać tego szczęściem, ale te szanse ucierpieć tylko nieznacznie w tym procesie w porównaniu z innymi byłymi krajami jugosłowiańskimi. Ale widzieliście na przykład Srebrenicę i inne ludobójcze metody stosowane przez Belgrad. Czy uważa pan, że uzasadnione jest w jakiś sposób wyprowadzenie paraleli między tym, co Ukraina robi teraz, walcząc z Moskwą, a krajami jugosłowiańskimi walczącymi z serbskimi uciskiem, z serbską dominacją?
Fighting against Moscow and Yugoslavian countries fighting against Serbian oppression, Serbian rule.
You know, in a way, there are similarities between the Yugoslav crisis and present Russian-Ukrainian war. Certainly, the Yugoslav crisis has not been as violent as the present war.
Wie pan, w pewnym sensie istnieją podobieństwa między kryzysem jugosławiańskim a obecną wojną rosyjsko-ukraińską. Z pewnością kryzys jugosławiański nie był tak gwałtowny jak obecna wojna. To pierwsza prawdziwa wojna po II wojnie światowej. Teraz konflikt jest dość łatwy do zrozumienia. W Jugosławii mieliśmy postkomunistyczne grupy, partie lub republiki, które chciały utrzymać Jugosławię razem, aby zachować jedność Jugosławii wszelkimi środkami. Milošević, generałowie i tak dalej. Ta idea utrzymania imperium socjalistycznego, choć w przypadku Jugosławii trudno mówić o imperium, ale utrzymania formacji socjalistycznej razem, utrzymania granic, które zostały wytyczone po II wojnie światowej, ta myśl jest absolutnie widoczna w Rosji. Rosja chce teraz odwrócić procesy, które miały miejsce 30 lat temu wraz z końcem zimnej wojny i robi to, co Jugosławia 30 lat temu. Robią to 30 lat później. Nie chcę zagłębiać się w podobieństwa, ale z pewnością trzeba zrozumieć, że wciąż mamy postkomunistyczną mentalność w krajach, które nie były wystarczająco radykalne. Rozmawiałem raz z waszym premierem Morawieckim. Powiedział, że po integracji Niemiec tylko 30% sędziów lub osób zatrudnionych przez sądy mogą kontynuować pracę. 70% personelu zostało zwolnione. Tak się nie stało w Jugosławii. Tak się nie stało w Słowenii. Na taką skalę nie stało się tak w Polsce. I właśnie dlatego Polska stara się teraz poprawić politykę, która utrzymuje stare nawyki w nienaruszonym stanie i przedłuża jakąś mentalność. Nie wiem, jak to przebiega i jak udany będzie ten proces w Polsce, ale z pewnością jestem pełen podziwu dla polskiej polityki. W niemieckim tygodniku Spiegel opublikowany został wywiad z Morawieckim, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Myślę, że wszyscy musimy bronić demokracji i wszędzie tam, gdzie nie ma demokracji, wprowadzać przyszłością, ale jest to trudne. Siły przeszłości są ciężkie i bardzo niebezpieczne.
Forces of the past are heavy and very, very dangerous.
So what do you think about those accusations?
Co więc sądzi pan o oskarżeniach Komisji Europejskiej o brak demokracji w Polsce, a teraz we Włoszech?
Poland, now in Italy.
Of course, these countries are different. They differ from each other. They have
Oczywiście, te kraje są różne. Różnią się od siebie. Mają różne historie do opowiedzenia. Włochy to szczególny przypadek. Nie boję się faszyzmu we Włoszech, ponieważ Włochy są, jakby to powiedzieć, bardzo chaotyczną wspólnotą polityczną, krajem. I jest tak, że ludzie, którzy mówili różne rzeczy, kiedy przyjdą do rządu, przychodzą do swoich biur, muszą dostosować się do rzeczywistości. Teraz, jeśli chodzi o Polskę, to inna sprawa. Polskie działania są absolutnie uzasadnione i Polska ma wszelkie prawo do obrony swojego systemu reform. Morawiecki powiedział również, że ten sam system reformy sądownictwa, który wprowadziliście, został wprowadzony w Hiszpanii, ale nikt nie zwrócił uwagi. Nikogo nie obchodziła Hiszpania, tylko Polska była celem. Jest to więc poważna sytuacja, która naprawdę może zniszczyć lub przynajmniej wpłynąć na strukturę systemu Unii Europejskiej. 30 lat temu panowała całkowita jednomyślność, a kraje Europy Środkowej i Europy Wschodniej chciały robić to samo, co zachodnie demokracje. Jeśli, powiedzmy, Niemcy, Francuzi nie wspieraliby Polski, Czech czy Węgier, albo nie wiem, krajów bałtyckich, Słowenii, Chorwacji, jeśli tak się stanie, byłby to poważny problem. Wiem też, że są ludzie, którzy przygotowują się na ewentualność, że Unia Europejska się rozpadnie. Niektóre nowe stowarzyszenia, niektóre nowe organizacje powinny zostać wtedy wprowadzone. Niemcy, nie wiem jak to wygląda teraz w obliczu tej rosyjskiej wojny, ale Niemcy miały zamiar, jeśli spojrzy się na programy polityczne socjaldemokratów, to oni naprawdę próbowali stworzyć lub wprowadzić w Europie jakiś system federalny. Unię Europejską jako federację, jedno państwo. Teraz dla mieszkańców Europy Wschodniej, czyli państw, które dopiero niedawno zaakceptowały lub wprowadziły demokrację, nie jest to łatwa kwestia.
Now, for Eastern Europeans or the countries that have only recently accepted or introduced democracy, this is not an easy issue.
Let's touch on the topic of Hungary.
Dotknijmy tematu Węgier. Są oskarżenia o brak demokracji. To jest jedna rzecz. Inną rzeczą jest to, że obecnie Węgry przełamują tę solidarność, jednomyślność w Unii Europejskiej w odniesieniu do wojny na Ukrainie.
European Union in regard of war in Ukraine.
I have my serious doubts about our Hungarian friends. On one hand, of course,
mam poważne wątpliwości co do naszych węgierskich przyjaciół. Z jednej strony oczywiście Orban stara się zadowolić swój elektorat, a nikt nie chce, aby elektorat zamarzł zimą i próbuje pójść na kompromis. Jest więc w szczególnej sytuacji, ponieważ nie ma własnych zasobów lub ma niewiele zasobów. Uważam jednak, że w tym miejscu należy bardzo poważnie porozmawiać z Węgrami i spróbować przekonać ich do wsparcia wspólnych europejskich działań dotyczących gazu z Rosji i kwestii energetycznych, które są na tapecie.
They support the common European action concerning gas from Russia or energy issues which are on the agenda.
A demokracja? Czy uważa pan, że demokracja na Węgrzech jest zagrożona?
Well, I have heard various voices. Some people are very serious about their complaints.
Słyszałem różne głosy. Niektórzy ludzie bardzo poważnie podchodzą do swoich skarg, ale w pewnym sensie widzę, że Orban robi to samo, co powinno być zrobione również tutaj. Ten kraj nigdy nie wyleczył się z komunizmu, z powiedzmy lewicowego radykalizmu czy idei rewolucyjnych. Wie pan, czerwone gwiazdy, flagi z sierpem i młotem są pokazywane od czasu do czasu i to bardzo irytująca sytuacja, ale myślę, że z czasem wszystko się uspokoi. niepokoi. Z drugiej strony, młode pokolenie, które nie żyło pod socjalizmem, które nie doświadczyło żadnych problemów z życiem pod rządami komunistów, bawi się słowami, bawi się pomysłami, bawi się polityką. Partia, o której wspomniałem, słoweńska lewica, oni sprzeciwiają się NATO. Chcą porzucić, opuścić system kapitalistyczny, wprowadzić środki socjalistyczne, powrócić do jugosłowiańskiej polityki niezaangażowania.
Want to abandon, to leave the capitalist system, introduce socialist measures, to go back to Yugoslav non-alignment policies and so on. I mean, a lot of ideas that I personally have contradicted and fought.
Mam na myśli wiele pomysłów, którym osobiście zaprzeczałem i z którymi walczyłem praktycznie połowę mojego życia. To rzeczy, które reprezentowały istotę naszego ruchu wyzwolenia. Wszystkie te pomysły wracają tak, jakby w przeszłości nie zrujnowały połowy tego kraju. Druga wojna światowa jest nadal gloryfikowana jako zwycięstwo nad faszystami, ale teraz partie o profilu lewicowym nazywają opozycję, prawicę czy centroprawicę faszystami. To wizja, która pochodzi sprzed 80 czy 100 lat.
Wspomniał pan o kilku inicjatywach wewnątrz Unii Europejskiej, które w przypadku jej upadku mogłyby ją jakoś zastąpić. W Unii Europejskiej istnieje jedna inicjatywa, w której znajdują się Polska i Słowenia. Mam na myśli inicjatywę Trójmorza. Czy jest znana w Słowenii? Myśli pan, że może być owocna?
It can work.
Inicjatywa ta była popierana przez naszego odchodzącego prezydenta Boruta Pachora. Oczywiście była popierana też przez byłego premiera Janszę. Nie sądzę, żeby była tak popularna wśród obecnego rządu. Uważam, że idea tego, powiedzmy, ten centralny element Europy jest absolutnie fascynującą ideą. Musimy pamiętać albo pomyśleć o sytuacji, w której Niemcy, zostawmy na razie wojnę na boku, Niemcy chciałyby uczynić Europę jednym krajem i jedną federacją. Gdyby inicjatywa Trójmorza, nasze kraje się temu sprzeciwiły, Niemcy powiedzieliby, okej, możemy to zrobić sami. Możecie odejść, jeśli chcecie. Mogą wyjść z inicjatywą zwołania kolejnej konwencji ustanowienia, przyjęcia nowej konstytucji, nowego, swego rodzaju konstytucji, która zawiodła w 2005 roku. Wie pan, w wyniku referendów i tak dalej. Uczestniczyłem w tej konwencji i spodziewaliśmy się, że przygotujemy konstytucję, która będzie jednocząca, a taka nie była. Był to system, który jeszcze mocniej różnicował. Oczywiście Niemcy byli najbardziej aktywni w tej inicjatywie, ale nie zadziałała ona we Francji i Holandii. Jeśli taki pomysł lub bardziej radykalna wersja takiej idei federacji, Federacja Europejska, pojawi się na stole, w porządku obrad Unii Europejskiej, jestem pewien, że sporo krajów by się sprzeciwiło, a potem Niemcy powiedzieliby, okej, nie chcecie tego robić, to zrobimy to sami, i zostawimy was po drugiej stronie. To jest powód, dla którego mieszkańcy Europy Wschodniej ufają Amerykanom bardziej niż Niemcom. Czasami tutaj, w Słowenii, można nawet usłyszeć, jedziemy tym francusko-niemieckim pociągiem, to francuska-niemiecka lokomotywa napędza Unię Europejską. Istnieje wiele sceptycyzmu w odniesieniu do Ameryki, odnośnie NATO. Jesteście w znacznie lepszej sytuacji pod tym względem, ale kto wie, co się stanie. Rozumiem, dlaczego mieszkańcy Europy Wschodniej są bardziej skłonni ufać Ameryce niż, powiedzmy, wiodącym państwom Unii Europejskiej.
Regarding America, regarding NATO, you are in a much better position that in that respect. But who knows what will happen? I understand why Eastern Europeans are more inclined towards America than to, let's say, to the leading countries of the European Union.
What do you think? Jak pan sądzi, kiedy skończy się wojna?
Well, if Putin tries some adventurous move, like tactical nuclear weapon launched against Ukraine, that might scare.
Cóż, jeśli Putin spróbuje jakiegoś awanturniczego posunięcia, jak taktyczna broń nuklearna wystrzelona przeciwko Ukrainie, to może przestraszyć Zachód. I tutaj nie jestem pewien, czy kraje zachodnie byłyby skłonne zaangażować się w wojnę nuklearną, która byłaby trzecią wojną światową. Służyłoby to zapewne wywieraniu presji na Ukraińców. Słyszę nawet Amerykanów, na przykład Elona Muska, którzy mówią Ukraińcom, powinniście pozwolić Rosjanom wziąć część waszego terytorium, a potem zakończymy wojnę i wszyscy będą szczęśliwi. Myślę, że jest to bardzo niebezpieczna polityka, ale słyszę wiele z tego myślenia także tutaj. I oczywiście nie powinniśmy zapominać, co wydarzyło się na początku II wojny światowej. Najpierw była Czechosłowacja, potem Polska. Rosjanie i Niemcy zawarli pakt Ribbentrop-Mołotow i wie pan, co się stało. Więc musimy być bardzo, bardzo stanowczy. Myślę, że Unia Europejska ma szansę być stanowcza, ponieważ Unia Europejska ma, 500 milionów ludzi. To ogromna część światowej populacji plus Amerykanie, co jest gigantycznym czynnikiem. Zobaczymy, co się stanie, jeśli chodzi o wojnę. Myślę, że Ukraińcy na razie nie ugrzęzną, nie zakończą walki. Myślę, że w pewnej chwili ludzie znudzą się wojną. Można kontynuować walkę. Spójrzmy na II wojnę światową. 4 lata, może 5 lat. Ale wtedy ludzie się męczą. Ty się wyczerpujesz. Nie możesz nic zrobić. Możemy więc znaleźć się na progu poważnego kryzysu.
Look at World War II. 4 years, 5 years maybe, but then people get tired, you get exhausted, you have nothing to do. So we may be on the threshold of a serious crisis.
Z byłym ministrem spraw zagranicznych Chorwacji Dmitrym Rupelem rozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz.